Witam Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Ja nazywam się Michał Sporczyk, a to jest audycja z Zabramki. W pierwszej części naszego programu z Łukaszem Żółtowskim i Pawłem Dleskim witam ponownie, panowie.
Witamy.
Porozmawialiśmy sobie o piłce nożnej, powróżyliśmy sobie trochę z fusów i my mam nadzieję, że wprowadziliśmy Państwa w bardzo pozytywne wibracje, jeżeli chodzi o start Ekstraklasy w wykonaniu Wisły Płock, który przypomnę już jutro o godzinie 14.45 w Częstochowie. Tam Wisła zmierzy się z Rakowem, a już za tydzień na własnym stadionie w piątek Wisła podejmie Widzew Łódź, więc to kolejne spotkanie, na które warto przyjść. Ja już dzisiaj zachęcam, żeby się na ten Orlen Stadion wybrać. No ale jak nakazuje tradycja, tej tradycji nie będziemy dzisiaj zmieniać. Po piłce nożnej tym razem przyszła pora na piłkę ręczną. Piłkę ręczną, w której tak. Po pierwsze, zawodnicy wrócili do treningów. Po drugie, trenerzy już... Po drugie, kibice zdążyli już trochę ponarzekać, że klub nawet nie raczył za bardzo wspomnieć o tym, że piłkarze wrócili do treningów. Po trzecie, w której nastąpiły pewnego rodzaju zmiany, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy. I ta najbardziej interesująca dla mnie jest taka, co z naszymi fizjoterapeutami, czy my co chwila musimy ich zmieniać? Łukasz się zamyślił bardzo mocno.
Nie zamyślił. Staram się odpowiednio słowa dobrać. Czy musimy... Powiedziałbym, że po poprzednim sezonie tak. To znaczy poprzedni fachowiec, który był, gdzieś tam się dało słyszeć, że powiedzmy jakieś tam braki czy w wyszkoleniu, czy w umiejętnościach, no tutaj ja nie jestem w środku, to nie wiem, posiada, więc jakby no wydaje się, że zmiana, która teraz nastąpiła, może wyjść tylko na plus. Natomiast wiadomo, że wcześniej mieliśmy tutaj swoich ludzi przez wiele, wiele lat i to dobrze funkcjonowało. Natomiast no, jeśli wtedy takie, a nie decyzje zapadły, że tych swoich, mówię swoich, no bo wiele lat tutaj spędzili, zmieniamy, to akurat teraz uważam, że po tym sezonie, tak jak mówię, było to uzasadnione jak najbardziej, tak, po poprzednim sezonie.
Znaczy, chcecie powiedzieć, że winą trzeba obarczyć fizjoterapeuty za to, że nie zdobyliśmy Mistrzostwa Polski?
Ja zdecydowanie obarczyłbym winą każdego, a nawet tego, kto malował linię na parkiecie. Byleby tylko nie trenera Sabatę, wiadomo, trener Sabatę zrobił wszystko dobrze, ale mam takie pytanie i to jest pytanie chyba bardziej do Pawła niż do Łukasza. Paweł, jeżeli mamy piłkę ręczną, a fizjoterapeutą zostaje człowiek, który pracował w piłce nożnej, koszykówce, związku żeglarskim, bokserskim, tenisowym i szermierczym, to myślisz, że w piłce ręcznej też da radę? Bo ja mam wrażenie, że okej, koszykówka, piłka ręczna, jeżeli chodzi o intensywność, to jeszcze trochę bym się zgodził, aczkolwiek ten kontakt fizyczny w koszykówce prawie, że nie istnieje. A w piłce ręcznej to jest, mam wrażenie, że najbardziej kontaktowy i moim zdaniem jeden z bardziej kontuzjogennych sportów. A tutaj mówimy o gościu, który wcześniej był fizjoterapeutą tenisistów.
Wiesz, no z punktu widzenia takiego, no mówię, o ile się znam na medycynie, ugniatanie mięśnia jest takie same u każdego człowieka, tak? Natomiast są, to co powiedziałeś, jakieś tam delikatne różnice, jeżeli chodzi o wysiłek, bo inny wysiłek będzie, tak jak wspomniałeś, danego tenisisty, sprintera, długodystansowca w sportach zespołowych. Zgodzę się, że piłka ręczna jest takim sportem, który no może ten wysiłek na tym boisku jest taki dość krótkotrwały, tak? No bo powiedzmy te sprinty, jakieś tam akcje, one są powiedzmy nie za długie, natomiast są bardzo intensywne. W piłce nożnej na przykład różnica polega na tym, że też jest jakaś tam praca intensywna, ale w miarę możliwości jest ten dłuższy odpoczynek, ten mecz trwa dużo, dużo dłużej. Są przerwy, nie wiem, kontuzje, kartki, zmiany. Tutaj praktycznie wszystko się odbywa tak w przyspieszonym tempie, tak? To, co wszędzie jest razy dwa, czy razy cztery. I pewnie chodzi o to, że kwestia zakwaszania, no już powiem tak trochę bardziej
profesjonalnie,
fachowo, kwestia eksploatacji organizmów może być troszeczkę inna, więc kwestia, wiesz, no korzystania, nie wiem, z sauny, z krioterapii, z masażu, z fizykoterapii, w każdym sporcie jest w zasadzie taka sama, ale tutaj też ci powiem jedną rzecz, że na przykład to, co Łukasz powiedział, nasz nieodżałowany, w sensie tym, że już po prostu nie pracuje, Maniuś Jaroszewski, który był, zaczynał jeszcze w piłce nożnej razem razem, kiedy ja wchodziłem do drużyny, Maniusz był masażystą piłki nożnej, a potem wieloletnim fizjoterapeutą, masażystą piłkarzy ręcznych, więc to wiesz, to nie wiem, jak Maniek odsłucha, czy nie będzie miał do ciebie pretensji. Natomiast...
Pozdrawiam wujka Mariusza, proszę nie krzyczeć.
Tak, wydaje mi się, że na pewno jakieś delikatne różnice są. Natomiast kwestia, samego prowadzenia odnowy biologicznej czy urazów, to bardziej już czy lekarz, czy osoba z większą jakąś tam wiedzą medyczną. A tutaj, jeżeli chodzi o fizjoterapeutę, wydaje mi się, że jeżeli dobry fachowiec, to poradzi sobie wszędzie.
Tutaj ja myślę, że jaka jest trudność ewentualna, tak, w przeskoku do naszej sekcji, może być taka, że my przez w tym, powiedzmy, piku sezonu, to są często w ciągu 7 dni 3 mecze, to
dokładnie
są często wyjazdy,
inna
to są częste wyjazdy po całej Europie, tak, więc to jest większość czasu to jest albo mecz, albo podróż. I tutaj ewentualnie...
Gdzieś trzeba wrzucić tą odmowę.
Więc tutaj ewentualnie ta trudność w porównaniu do pracy, prawda, z tenisistą i tak dalej, gdzie to jest jakby mecz...
Dłuższy odpoczynek
i tak dalej. Czy jeśli chodzi o jakiś zespół, który, powiedzmy, tylko ligowymi zmaganiami, do ligowych zmagań jest tylko przygotowywany, to jest troszeczkę inaczej niż tutaj te europejskie puchary i tak jak mówię, w piku to są 3 mecze w 7 dni. I tu ewentualnie jakiś znak zapytania, ale ja myślę, że póki co jakby czysta karta i oby jak najlepiej.
Panowie, nie myślałem, że będziemy 5 minut rozmawiać o trenerze, o fizjoterapeucie, bo ja jeszcze mam tutaj w zanadrzu trenera na zmianę, którego myślę, że kibice Orlen Wisły podczekali bardzo długo i bardzo namiętnie wyczekiwali, aż dowiemy się, że Marcin Wichary przestanie trenować. Tak, trenować. To jest dobre słowo naszych bramkarzy, a na jego miejsce przyjdzie ktoś inny. No i tutaj pojawia się Jorge Martinez, człowiek, który zna doskonale Mirko Alilowicza, bo w Adam Ardeleon razem mieli okazję już pracować. No i człowiek, który teraz ma odpowiadać za przygotowanie naszej bramki. No i teraz tak, Łukasz, pytanie znowu do ciebie i znowu zaczniemy od ciebie. Nie masz wrażenia, że trochę za późno ta zmiana? Bo ja jak patrzę na naszych poprzednich bramkarzy, to zawsze mam takie poczucie, że oni przychodzili do Płocka jako fachowcy na swojej pozycji, a odchodzili stąd z takim, nie chcę mówić, że niedosytem ze strony bramkarza, ale z niedosytem ze strony kibiców, bo my mieliśmy wrażenie, że im dłużej oni z Wichurą jednak spędzali na treningach, tym ta forma zaczynała spadać. I zabił mu gwoździa
to jest,
i nie
to jest pytanie, to jest pytanie nadrzędne, które należałoby postawić, na ile trener bramkarzy w Płocku ma realne przełożenie na to, jak oni później wyglądają na boisku z różnych względów tutaj. Mówię choćby dość skomplikowanej taktyki i tej bardzo specyficznej gry obronnej, którą tutaj my za trenera Sabatę prezentujemy i to każdy bramkarz, który tutaj był, jeśli jest z nim wywiad, to mówi, że sposób poruszania się, tak, i krycia zawodników jest absolutnie taki, którego nigdzie wcześniej nie widzieli i to sprawia trudność zwłaszcza rzutach jakby z drugiej linii, tak, no bo tutaj jest ta współpraca bloku obronnego z bramkarzem kluczowa. Natomiast ja też widziałem i to chyba najbardziej frustrowało, że bardzo często wpadały, krótko, kolokwialnie mówiąc, farfocle. Czyli takie rzuty, które gdzieś ktoś to grał, tak, to wydaje się absolutnie jakby niemożliwe, żeby taki rzut wpuścić na przykład pod nogą z ostrego kąta, tak. To bardzo często się zdarzało, gdzie zawodnik, bramkarz nasz przy rzucie z ostrego kąta po prostu podnosił nogę, otwierając tą przestrzeń dla zawodnika rzucającego. I ja tego nie mogłem zrozumieć. Mówię, jak to jest możliwe, że taki fachowiec o takim doświadczeniu robi taką rzecz w bramce. Natomiast Michał Świrkula, który tam jest byłym bramkarzem naszym, tak, obecnie głównie znany z komentowania meczy w Lidze Mistrzów, handbalowych meczy Ligi Mistrzów, jakby trochę tutaj światła rzucił na tą sytuację, mówiąc, że bramkarz w piłce ręcznej jest bardzo specyficzną pozycją i często jest tak, że kiedy pewne rzeczy nie wychodzą, on traci tą pewność i właśnie popełnia takie, wydawałoby się, elementarne błędy. i to się jakby kumuluje jedno za drugim, tak, i później mamy taki efekt, a nie inny. Czy tak jest? Myślę, że może być jakieś tutaj, jakiś element prawny, jakieś ziarno prawdy w tym wszystkim. Natomiast z mojej perspektywy, jeśli wracając do pytania o nowego trenera bramkarzy, jeśli zakontraktowaliśmy wcześniej na dwa sezony temu Wiktora Hallgrimssona, tak, czyli znowu bramkarza obecnie Barcelony, ogranego i w kadrze, i w różnych ligach, i na arenie międzynarodowej, i bardzo dobrego bramkarza, no i on też nie dowiózł tych wyników, które byśmy mogli oczekiwać. Jeśli w poprzednim sezonie mieliśmy Torbjörna Bergeruda, analogicznie postać znaną i uznaną na arenie międzynarodowej, i też tych procentów nie było odpowiednich, no to się można zastanowić, tak, czyli kogo my byśmy mogli tutaj już zakontraktować lepszego, jeśli chodzi o zawodnika, tak, żeby ten wynik był satysfakcjonujący. Więc tutaj naturalnym ruchem wydaje się sprawdzenie, okej, być może coś w przygotowaniu, w treningu, nie wiem, przygotowaniu mentalnym, czy tego typu elementach szwankuje. No i w związku z tym ta zmiana trenera bramkarzy wydaje się, że no tutaj jest jak najbardziej słusznym krokiem ze strony klubu, a przynajmniej takim, który daje jakieś nadzieje, że coś się zmieni, przynajmniej sprawdzimy, tak, czy to była wina trenera bramkarzy, czy wykonawców.
A ja tutaj chciałbym poruszyć troszeczkę w kwestii bramkarzy. Marszałek, Góral, to są chyba nazwiska nieobce fanom piłki ręcznej. I to są Płoczanie, wychowankowie.
Ale oni już grać nie będą. Prawda?
Nie, ale mówimy o trenerach. Wiesz, ja nie mówię o graniu, tak, ale mówię o jakiejś tam przydatności. Wiem, że Artur Gural przez długi czas
był trenerem bramkarzy, tak.
Współpracował, tak. Ja, broń Boże, nie chcę narzucać, czy mówię, bo wszyscy pamiętamy, czy Andrzeja, czy nawet chociażby no, Murawskiego, tak, który w tej chwili jest tam,
gdzie jest. Zaczął z nazwiskiem.
Ale nie, chodzi mi o to, że jest...
Dobra, kończymy to dochanie.
Chodzi mi o to, że jest wychowankiem klubu i jednak jakieś tam...
Murawski nie jest.
Nie jest Płoczaniem?
Nie, jest Ciechanowa.
A, no, to przepraszam, ale ja go zawsze kojarzyłem tutaj jako Płoczanina, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o obsady bramki, zawsze tutaj potrafiliśmy tych zawodników wyszkolić.
Tak,
mówię
ale
o młodych chłopcach, którzy potem...
Przestaliśmy chyba to potrafić w momencie, kiedy Wichura zamiast bronić i być tym mentorem na parkiecie stał się trenerem bramkarzy, no i wtedy faktycznie Artur Gural przestał być trenerem bramkarzy, a zaczął nim być Marcin. No i mam wrażenie, że tutaj nastąpiła pewnego rodzaju zmiana pokoleniowa, niekoniecznie na plus. I ja jeszcze przerwałem Pawłowi, bo zaczął od nazwisku, którym nie chcemy tu rozmawiać.
Ale no ja mówię, ja jestem wychowany na Bibanie i na...
Ja wiedziałem, że to kiedyś będzie kontrowersyjnie, ale nie podejrzewałem, że Adam Murawski będzie człowiekiem, u którego by się zaczniemy.
Artur pracuje akurat w akademii.
Tak, zresztą Andrzej też.
Więc jest nadzieja duża, tak,
że
krótko, w krótkim czasie będzie w stanie doprowadzić rzeczywiście któregoś tam bramkarzy ze swoich podopiecznych do pierwszej drużyny.
No jeden,
za te 3-4 lata nie będziemy mieli tego problemu, że będziemy szukać, prawda, Wiktora Hallgrimssona czy coś, tylko będziemy mieli po prostu swojego chłopaka stąd i wyszkolonego właśnie od niemal początku przez Artura. No ja sobie tego jak najbardziej życzę i chyba wszyscy sobie tego życzą.
Dokładnie.
Panowie, plan na tę rozmowę o piłce ręcznej był zdecydowanie inny. Doszliśmy
do ściany,
do tematów, do których już w ogóle nie chcę rozmawiać, zaraz się obrażę i wyjdę. Ale jeszcze tylko wrócę do tego, co powiedział Łukasz i do tego mentalu. Jorge Martinez, oprócz tego, że jest trenerem bramkarzy, jest też właśnie trenerem mentalnym i psychologiem sportu. I myślisz, że to będzie miało duże znaczenie? I to jest ostatnie pytanie, które dzisiaj ci zadam, gdyż czas goni nas.
To jest jego wykształcenie oczywiście, tak? Ja nie widziałem jakby jasnego sygnału, w jakiej roli on u nas w klubie będzie, no bo to, że ktoś ma, prawda, wykształcenie w psychologii sportu, nie znaczy, że taką rolę będzie w klubie pełnił, aczkolwiek jakieś te elementy przy nawet takim codziennym treningu może przemycić.
To znaczy, tu mogę cię poratować oficjalnym komunikatem ze strony Wisły, gdzie jest jasno napisane, że Jorge Martinez będzie również odpowiedzialny za przygotowanie mentalne pierwszego zespołu Orlen Wisły Płock.
Okej, no to ja jestem tutaj niedoinformowany po prostu w tym zakresie, byłem.
Ekspert.
To wydaje mi się...
Tak. Koniec możliwości na dzisiaj.
Tak bywa.
Ale uczciwy, umie się przyznać.
Oczywiście. To się ceni.
To jak najbardziej uważam, że jest to słuszna droga, tak, bo to też, co rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego spotkania, na przykład mecz ze Sportingiem, tak, czyli my gramy dobrze, wszystko wygląda super, wychodzimy na Sporting, jest totalny paraliż, tak, i po prostu jak dzieci we mgle, tak, i tam prawie 10 goli do przerwy przegrywamy, no to absolutnie nie jesteśmy tak słabi na dany moment, albo Sporting tak mocny na dany moment, żeby taką różnicę bramkowa mogła być po jednej połowie, więc tutaj ewidentnie jest coś z przygotowaniem mentalnym zaszwankowało i to nie był jedynym tego typu.
A nie uważasz, że jednak w tych meczach ze Sportingiem gdzieś, mówię, nie znam się aż tak do końca, ale przecież wiadomo, jak Sporting gra, ma tych dwóch braci portugalskich, tak? I którzy praktycznie rzucają 3/4 bramek, no to tylko dla zwykłego laika ustawienie chyba taktyki pod tych dwóch zawodników nie jest aż takie trudne w wykonaniu trenera topowej drużyny.
Oni tam prym wiodą, aczkolwiek tam jest przynajmniej kilku jeszcze innych, co najmniej solidnych
zawodników. Ale jednak oni zrobili na największą krzywdę.
Zgadza się. To taka ciekawa też historia, że jakieś 2-3 tygodnie przed ostatnią kolejkę w ramach fazy grupowej Sporting grał w Kielcach, tak? I Kielce absolutnie wtedy zneutralizowały właśnie braci Costa, tak?
Dokładnie.
Zwłaszcza leworęcznego Kiko. Więc jak najbardziej jest to możliwe, tak? Do zrobienia. Natomiast nadal uważam, że jakkolwiek by taktycznie przygotowanie nie było, my mogliśmy oczywiście przegrywać do przerwy, tak, nie wiem, 3-4 bramki i tak dalej, to się może zdarzyć jak najbardziej, bo po prostu trener przeciwnika lepiej się przygotował taktycznie, może zawodnicy aktualnie lepszą formę mieli, tak. Natomiast ja też pamiętam, jak się już zdecydowało, z kim my będziemy grali później po wyjściu z grupy, tak, bo to tam do końca się w tej drugiej grupie się zmieniały zespoły. My wiedzieliśmy, że będziemy na trzecim miejscu, tam się zmieniały i jak wiedzieliśmy, że gramy ze Sportingiem, to była jakaś taka trochę poczucie, że nie, no to ten Sporting to nic nie gra teraz, wciągamy ich nosem i idziemy dalej do Final Four, do Kolonii, tak? Ja wtedy studiłem...
Tym bardziej, że dwa razy ograłeś PSG, tak?
Ja studiłem tutaj te nastroje, mówię, kurczę, mamy 3 tygodnie bodajże do tego meczu, mówię, bardzo dużo się może zmienić przez 3 tygodnie i to już widzieliśmy nieraz w poprzednich sezonach, że 3 tygodnie, a czasami nawet mniej, bardzo dużo zmieniało w formie zespołu i tak dalej. Mówię, zobaczymy, mówię, na dzisiaj, okej, jesteśmy mocniejsi, za 3 tygodnie zobaczymy. No i wyszliśmy i paraliż, tak? Więc ja tu uważam, że mamy jakiś problem mentalny. Wracając już do pytania, ja postaram się jak najdłużej, bo żebyś nie skończył nam programu. Także już teraz wszystkie wątki, Paweł, w ogóle.
Ja już na to wyłączyłem mikrofony, także panowie, możecie śmiało.
To także mówię, wracając do tego pytania, już naprawdę konkludując, jak najbardziej uważam, że jest to słuszna decyzja i może nam tylko i wyłącznie na plus wyjść, nic nie tracimy. Jedynie gdzieś tam taki malutki można tak zapytania postawić, czy hiszpańskojęzyczny psycholog sportowy, tak, jak tutaj ta relacja będzie, ta dyskusja będzie prowadzona, no bo wiadomo, że to są takie tematy, że wydaje się, że w swoim lokalnym i natywnym języku najlepiej by to było omawiać.
Trzeba znaleźć,
tak,
jeszcze troszkę pieniążków na tłumacza.
Tak. Znaczy nie, ja myślę, że po angielsku jak najbardziej mówi i tak dalej, więc tu nie będzie problemu, natomiast czasami jest, prawda, w swoim natywnym języku łatwiej pewne myśli, zwłaszcza tego
skrótu
typu,
myślowe jakieś,
tak, przekazać, tak, więc tutaj jest malutki, tak jak mówię, znak zapytania co do tego, natomiast
ale
co do samej koncepcji,
tak?
Jak najbardziej, ja jestem jak najbardziej optymistą, uważam, że jak najbardziej pozytywny ruch i tak jak mówię, no tylko możemy zyskać, nic nie tracimy.
Drodzy Państwo, ja mocno liczyłem, że oprócz tego, że porozmawiamy dzisiaj o sztabie szkoleniowym, to przeprowadzimy was jeszcze przez meandry nowej formuły Ligi Mistrzów piłkę ręczną i porozmawiamy chwilę o Procura Cup. Niestety się nie udało, dziękuję panowie za dzisiejszą rozmowę.
Za tydzień.
Tak, dokładnie, na za tydzień pozostają aktualne, szczególnie, że będziemy jeszcze przed jednym i przed drugim wydarzeniem. Dzięki panowie za dzisiejszą rozmowę. Ja tylko przypomnę, że rozmawiali dzisiaj i przyjęli mocną inicjatywę w drugiej części programu Łukasz Żółtowski z portalu Nawciarze Info.
Dzięki.
Oraz Paweł Dylewski, nasz ekspert od piłki nożnej.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Michał Sporczyk, a to był program Zza Bramki.
Zza Bramki. Magazyn kibiców Wisły Płock.